Święty Józefie, módl się za nami.
Dzisiaj w studiu Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej będziemy zastanawiać się nad tym, jak Święty Józef może pomóc nam w naszej codziennej pracy. Święty Józef, mówimy często, człowiek pracy, no ale tak, żył 2000 lat temu, pracował 2000 lat temu. W jaki sposób może nam on dopomóc? Myślę, że na to pytanie, nie wiem czy bezpośrednio, ale będziemy próbowali odpowiedzieć razem z naszym gościem, siostra dr Natalia Musidlak ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Witam serdecznie panią redaktor, wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie przede wszystkim moje współsiostry, czyli siostry wspólnej pracy i o tej pracy dzisiaj troszkę będzie.
Dlaczego 1 maja wspominamy w kościele świętego Józefa Rzemieślnika i jakie to ma znaczenie?
1 maja kojarzy mi się z nieco innym świętem. Mam dużo osobistych wspomnień, jak wiele prześladowań w szkole musiałam znieść za to, że nie miałam żadnej ochoty uczestniczyć w tych wiadomych marszach, ale nie o tym będziemy mówić, chociaż poniekąd to święto jest związane właśnie ze świętem 1 maja. Zacznijmy może od tego, od tej prawdy i od tej wiadomości, informacji, która jest nam powszechnie znana i w Kościele, i we wszystkich naszych wspólnotach, że święty Józef jest przede wszystkim mężem Maryi, a jak papież Franciszek w Patris Corde podkreśla, ojcem Jezusa. Jego święto obchodzimy 2 razy w roku, 19 marca, jako oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i właśnie 1 maja jako wzór i patron ludzi pracy. 1 maja jest jednym z najnowszych świąt w Kościele katolickim. Papież Pius XII, zwracając się 24 kwietnia 1956 roku do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich, proklamował właśnie ten dzień jako Dzień Świętego Józefa Rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na całym świecie od 1892 roku Świętu Pracy. Tak więc tego dnia Kościół w sposób szczególny zwraca uwagę na pracę w aspekcie wartości chrześcijańskich, jak również społecznych, ogólnoludzkich i narodowych. 1 maja, jak czytamy w żywotach świętych na każdy dzień, podkreśla szczególną godność znaczenia pracy ludzkiej i jest wyrazem zrozumienia i poszanowania jej roli w duchowym rozwoju człowieka. Także widzimy, że postać świętego Józefa może być tu nie tylko przykładem, wzorem, ale wspaniałym przewodnikiem. Analizując jeszcze wnikliwiej istotę tego święta, możemy powiedzieć, że do Polski kult świętego Józefa dotarł na przełomie XI i XII wieku, ale największy jego rozwój nastąpił w XVII i XVIII wieku. Kult ten propagowali karmelici i siostry wizytki. No i obecnie centralnym ośrodkiem kultu świętego Józefa w Polsce jest oczywiście Narodowe Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, co jest naszą chlubą i radością. W kraju poza tym jest 270 świątyń pod wezwaniem świętego Józefa, w tym kilkanaście pod wezwaniem właśnie Józefa Robotnika. To określenie Józef Robotnik jest też jednym z ulubionych określeń kardynała Wyszyńskiego, ale za chwilkę może jeszcze o tym więcej powiemy. Święty Józef jest też patronem licznych stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych. Nawet jeśli zgromadzenia mają głównego patrona Jezusa Zbawiciela czy Matkę Najświętszą, to zawsze obok, tak można powiedzieć, w drugiej linii jest na pewno święty Józef, szczególnie w sytuacji zgromadzeń żeńskich. Sama też przebywałam na placówce we Włocławku. Przez 5 lat pracowałam w parafii Najświętszego Serca Jezusowego, a klasztor właśnie był dedykowany świętemu Józefowi pod jego szczególną był opieką. Święty Józef jest także patronem cieśli, stolarzy, rzemieślników, inżynierów, grabarzy, wychowawców, podróżujących, bezdomnych, umierających. Wzywany jest także w przypadku chorób oczu i w sytuacjach beznadziejnych, zwłaszcza braku dachu nad głową. No i oczywiście do świętego Józefa modlą się ludzie narażeni na przeróżne pokusy. Myślę, że podczas naszej rozmowy i tego spotkania należy też wspomnieć i podkreślić, że świętego Józefa jako patrona obrali sobie też polscy kapłani, więźniowie obozu koncentracyjnego w Dachau. Złożyli oni w roku 1945 przysięgę, że w sytuacji oswobodzenia co roku będą spotykać się w miejscu kultu świętego Józefa w Kaliszu, by mu dziękować za ocalenie. Tak też się stało. Ta uroczystość i to spotkanie miało też miejsce w naszym narodowym sanktuarium.
Siostro, tutaj już kilka tych tytułów świętego Józefa siostra wspomniała, natomiast samo wspomnienie tego 1 maja brzmi świętego Józefa rzemieślnika i myślę, że dzisiaj niekoniecznie to wiele nam mówi, rzemieślnik, tak? Co to oznacza, kim tak naprawdę był święty Józef ze zawodu i jak przez to mogła wyglądać jego właśnie codzienność w pracy?
Gdybyśmy młodym ludziom zadały takie pytanie, tak, kto to jest rzemieślnik i co się pod tym pojęciem kryje, myślę, że zrobiliby wielkie oczy i mieliby trudność z odpowiedzią i poszukaniem w ogóle tej odpowiedzi. Ale znając młodych ludzi, wszystko sobie potrafią świetnie zgooglować. Więc samo pojęcie rzemieślnik mnie osobiście bardzo bliskie. Mój tata był właśnie rzemieślnikiem, czeladnikiem, dokładnie tak jak święty Józef, ten sam zawód wykonywał. I odwołałam się tutaj do kilku źródeł, szukając wyjaśnienia i znaczenia tego pojęcia rzemieślnik. W prawie polskim pracodawca rzemieślnikiem określa osobę fizyczną, która we własnym imieniu i na własny rachunek z udziałem pracy własnej wykonuje działalność gospodarczą. Może to się odbywać na podstawie dowodu kwalifikacji zawodowych. Jednakże handel, gastronomia, transport, hotelarstwo, wolne zawody, lecznictwo, działalność artystów, plastyków, fotografików są wykluczone z tej działalności rzemieślniczej, więc nasza tutaj wspólna praca podczas tej audycji też jest wykluczona z tego pojęcia. Co ciekawe, dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są m.in. dyplom lub świadectwo, dyplom mistrza w zawodzie, świadectwo czeladnicze czy zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe. I możemy przypuszczać, że święty Józef wszystkie te kryteria spełniał, wykonywał zawód, który był powszechnie w tamtych czasach znany. Ewangelie określają go mianem faber, co rozumiano właśnie pod pojęciem takiego wyrobnika, rzemieślnika, naprawiającego narzędzia rolnicze i przedmioty drewniane, czy wręcz wykonującego takie przedmioty. Pytając o codzienność Józefa, właśnie w tym kontekście człowieka, którego przed chwilą określiłyśmy mianem faber, rysuje się tutaj w wyobraźni wiele, wiele bardzo znaczących i potrzebnych miejsc, sytuacji, i tak dalej. Więc może zacznijmy od tego, że święty Józef z pewnością miał swój warsztat. Przyjmował zamówienia. Byli więc klienci. Za otrzymaną pracę otrzymywał odpowiednią płacę. Przyznając skromność świętego Józefa, pewnie nie były to wygórowane kwoty. Przez właśnie posiadanie tego miejsca pracy, warsztatu, klientów, zamówień, Józef wchodził w relacje międzyludzkie, personalne. Był szanowany, był, jak to można nawet określić, wziętym rzemieślnikiem. Jego produkty na pewno cieszyły się rzetelnością, jakimś kunsztem i tak dalej. Dalej, co wynika z tych kontekstów, święty Józef na pewno służył wielu osobom swoją pomocą. Sam doświadczał emigracji, trudności, braku dachu nad głową. W związku z tym możemy przypuszczać i być przekonani, że praca świętego Józefa emanowała, nie chcę, żeby to patetycznie zabrzmiało, ale na pewno jakiegoś rodzaju wysoką duchowością. No i w końcu praca świętego Józefa była warunkiem utrzymania świętej rodziny. O tym też będzie mówił Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens, podkreślając właśnie, że posiadanie pracy warunkuje zakładanie rodziny. Czyli odwracając tę myśl, można powiedzieć, że ktoś, kto nie posiada pracy, nie może i nie powinien zakładać rodziny. Wielokrotnie w różnych spotkaniach, audycjach, konferencjach, szczególnie z młodymi ludźmi, poruszam ten aspekt, ponieważ wydaje mi się, że możemy dzisiaj zauważyć takie zjawisko, moja koleżanka to określa zabawą w dorosłość. Młodzi ludzie się wiążą ze sobą, żenią czy zamieszkują razem, a finansowo, ekonomicznie ciągle są na jakby tutaj odpowiedzialności rodziców, więc to wielu myślicieli, naukowców, pedagogów czy nawet Jan Paweł II określa to właśnie takim mianem pozornego życia dorosłego, ponieważ jeśli nie biorę totalnej odpowiedzialności za siebie, to nie mogę też brać na odpowiedzialność żony czy dzieci, prawda? Więc podsumowując to pytanie, które pani zadała o Józefa jako rzemieślnika i o to, jak mogła wyglądać jego codzienna praca, odwołam się jeszcze do Soboru Watykańskiego II, który podkreśla, że praca, ludzka działalność pochodzi od człowieka i jest ukierunkowana na człowieka. Zgodnie z planem i wolą Bożą powinna ona służyć rzeczywistemu dobru ludzkości i pozwala człowiekowi jako jednostce i jako członkowi społeczności na rozwijanie i wypełnianie jego integralnego powołania. Cały ten wywód soborowy idealnie pasuje do świętego Józefa, ale jeszcze muszę dodać jedną rzecz, że cała praca Józefa w warsztacie była też przykładem pracy dla Jezusa. On go przez to wychowywał, uczył zawodu, uczył właśnie takiej pracy rzetelnej i to pozwalało też Jezusowi na kolejne lata, kiedy już Józefa zabrakło, to Jezus stał się głową rodziny.
Trochę wybrzmiała taka definicja, prawda, z tych tekstów Soboru Watykańskiego, jeśli się nie mylę.
Tak.
Co to jest praca, siostra?
Ojej, temat rzeka i chyba będzie trochę na poważnie, ale pomyślałam sobie dzisiaj, jadąc tutaj do państwa, do studio radia, przyszła mi taka zupełnie bardzo potoczna i paradoksalnie prosta myśl, że praca jest to taka królowa, która tak długo istnieje, jak długo istnieje człowiek na ziemi. I moglibyśmy tu w tej definicji cofać się do Księgi Rodzaju, do wszystkich fundamentów biblijnych, teologicznych. I pewnie można by to było zrobić, ale może ktoś słuchał rekolekcji Łaska nad łaskami. Tam już nieco troszkę o tym było, więc nie będę tego powtarzać. Natomiast odwołam się w poszukiwaniu odpowiedzi na to banalnie, zgoła można stwierdzić proste pytanie, ale wcale ono proste nie jest. Odwołam się do mojej ulubionej definicji profesora Czesława Strzeszewskiego, który podaje, że praca jest to wolna, choć naturalnie konieczna działalność człowieka, wypływająca z poczucia obowiązku, połączona z trudem i radością, a mająca na celu tworzenie użytecznych społecznie wartości duchowych i materialnych. Pani ruch głowy już wskazuje, że jest to zagwozdka. W tej definicji
nie,
jest
jest
kilka,
bardzo mądra
tak,
ta definicja.
Tak, jest kilka paradoksów. Zauważmy, że Strzeszewski mówi, że praca jest wolną działalnością, ale zaraz zaznacza konieczną. Wypływa z poczucia obowiązku, no ale połączona z trudem i radością, co tak. za tym stoi. No i tworzy, nasza praca tworzy użyteczne społecznie wartości duchowe i materialne. Zwróćmy uwagę na pierwszy aspekt, na wolność. Człowiek jest istotą obdarzoną wolnością, wolną wolą, więc może pracować i może tego nie czynić. No, były w historii świata takie kryteria, niektóre kraje, narody powiadały, że kto nie pracuje, nie może jeść. Biblia mówi o tym, że jeśli ktoś nie chce pracować, no nie powinien też spożywać owoców pracy rąk ludzkich, czyli bliźniego. Natura człowieka determinuje nas do wykonywania nakazu pracy, ale jednak nie zmusza. I to możemy w społeczeństwie obserwować, że jedni pracują bardzo dużo i rzetelnie, a drudzy czekają, aż ktoś za nich tę pracę, czy nawet ich własne obowiązki wykona. I z tego wynika, z tego pojęcia wolności, wynika moralny charakter pracy. O tym też Jan Paweł II będzie dużo mówił w encyklice o pracy ludzkiej. Kardynał Wyszyński, nasz umiłowany rodak. I więc bardzo na skróty w tym charakterze moralnym możemy powiedzieć, że jeśli człowiek pracuje, rozwija się. Jeśli nie chce pracować, grzeszy. Po prostu. Tu nie ma innej filozofii. Drugim aspektem według Strzeszewskiego jest konieczność pracy. Dlaczego? Dlatego, że praca to nie tylko niezbędny środek utrzymania przy życiu, ale również aspekt rozwoju osobowego. Następnie autor definicji podkreśla ciągłość procesu pracy. Żadna nawet najlżejsza i najprostsza praca nie polega na pojedynczym ruchu. Jest czynnością ciągłą, co oddaje termin działalność. Czyli nie mówimy tu o jakimś epizodycznym tylko wydarzeniu, o fragmentarycznym, ale o całym procesie pracy. To, że my tutaj jesteśmy w studio, to oznacza, że ktoś to studio zbudował, wykonał swoją pracę, ktoś je wyposażył, wykonał swoją pracę na następnym poziomie, ktoś o to wszystko dba, serwisuje, więc zobaczmy, ile tu jest ogniw ludzkiej działalności ze sobą połączone. Następnie w tej definicji jest mowa o trudzie. No, chyba będziemy, pani redaktor i drodzy słuchacze, zgodni z tym, że każda praca wymaga trudu, a jeśli tego trudu nie ma, to pewnie możemy się zastanowić albo mieć taką obawę, czy ta moja praca ma sens, czy ona jest komuś potrzebna, czy jest korzyścią, czy jest dla mnie rozwojem. Więc w każdą pracę jest wpisany trud i on nie wynika z samego grzechu pierworodnego, tylko ze skutków grzechu pierworodnego, o czym więcej możemy właśnie zgłębić, analizując biblijne korzenie pracy. Następnie w pracy jest również celowość działań. Doskonale to wiemy z życia codziennego, że jeśli nie widzimy jakiejś celowości, nie widzimy celu naszej pracy, to takie działania mogą nas sfrustrować. Kojarzy mi się taki obrazek, który też często powtarzam. Przyjeżdża prezes na budowę, wizytuje swoich robotników i zauważa, że pan Mietek biega z pustą taczką. I pyta go: panie Mieciu, a czemu tak z pustą taczką? A bo ja jestem, panie prezesie, tak zapracowany, że nie zdążę jej załadować. Więc w taką pułapkę możemy też w naszej działalności wpaść. I na koniec w tej definicji mocno wybrzmiewają nowe wartości, które tworzy nasza praca, zarówno materialne i duchowe. Chociażby nasza praca właśnie tutaj w radio, czy moja nauczycielska praca, prowadzenie rekolekcji, czy przeprowadzanie przeróżnych spotkań. Jakże to nie jest praca właśnie w tym aspekcie tych owoców duchowych?
Myślę, że z tego, co siostra powiedziała, bardzo ładnie nam teraz wyniknie właśnie, w jaki sposób ta praca może nas uświęcać. We wspomnianych przez siostrę rekolekcjach właśnie wielkopostnych już to trochę wybrzmiało, że ta praca właśnie jest tym środkiem do uświęcenia każdego z nas.
Po pierwsze, wynika to z tego charakteru moralnego, o którym przed chwilą mówiłyśmy, ale odwołując się i poszukując tutaj odpowiedzi na to pytanie, jak ona może nas uświęcać, czyli na ile ten aspekt nadprzyrodzony może zstępować do mojego aspektu działalności, do mojej pracy. Odwołam się do mojego ulubionego sługi Bożego biskupa Wojciecha Owczarka, który jest kandydatem na ołtarze. Jest to biskup, który założył nasze zgromadzenie sióstr wspólnej pracy od Niepokalanej Maryi, gdzie dom główny mamy właśnie we Włocławku. I on powiedział bardzo prostą myśl, zapisaną tutaj w tych notatkach rekolekcyjnych. Mianowicie powiedział, że najpewniejszą drogą do nieba jest wierne wypełnianie codziennych obowiązków. A więc obowiązków mojego stanu, czy to będzie stan małżeński, czy stan kapłański, czy stan zakonny, obowiązków mojego zawodu, obowiązków mojego powołania. Jeśli więc swoje życie, swoje powołanie, swój stan, jak to się dawniej w kościele mówiło, pamiętam takie ogłoszenia w moim rodzinnym kościele, że dziś po sumie nauka stanowa dla niewiast. Potem już mówił proboszcz dla kobiet. Za tydzień nauka stanowa dla mężczyzn. Potem mówił ojców, różnie to funkcjonowało. Ale zobaczmy, że w tym była ukryta bardzo wielka prawda i takie prawidło życia duchowego. Dziś już od kilku lat w ogóle takich spotkań nie ma, ale to jakby na marginesie naszych rozważań. Jeśli więc zatem poważnie traktujemy nasze życie, nasze powołanie, nasze obowiązki, to jest to zarazem moja droga do świętości, czyli do takiego zjednoczenia z Jezusem, które napełnia moje życie treścią i sensem. I wydaje się, że w kontekście też tej definicji, którą przedstawiliśmy przed chwilą w tym pytaniu poprzednim, uświęcenie przez pracę wynika z bardzo prostych, oczywistych takich argumentów. Jeśli moja praca jest działalnością dedykowaną drugiemu człowiekowi, to ja już tu wchodzę w relacje z bliźnimi, a moje relacje z bliźnimi podlegają mojemu rachunkowi sumienia, mojej modlitwie, w końcu też mojej relacji do Boga, prawda? Czy z całego nauczania Ewangelii, z nauczania Jezusa będzie to zawsze wynikało. Kiedy ja jeszcze mogę moją pracę nawigować właśnie na to uświęcenie? Kiedy poprzedzam wszelką pracę modlitwą? W zakonach jest to oczywiste, bo przecież skoro świt, mówi się, że powołania zakonne, powołania do życia monastycznego, mniejszego, są to powołania o świcie, czyli jucznię, którą odmawiamy prawie, że ze wschodem słońca. W związku z tym ten aspekt modlitwy już emanuje, ten owoce modlitwy już emanują na cały mój dzień. Poza tym jedność mojego życia z Eucharystią jest też źródłem uświęcenia. W czasie ofiarowania podczas mszy świętej kapłan wypowiada słowa modlitwy i prośby o to, aby Bóg uświęcił owoce pracy rąk ludzkich. Czyli zobaczmy, nasz wysiłek, nasza praca jest w relacji do Boga. Chociażby tutaj na ołtarzu, na mszy świętej, ja składam Bogu mój trud, mój wysiłek. Pewien prałat, jeden z proboszczów kościoła w Kaliszu, powiada tak, że kapłan zmęczony to kapłan szczęśliwy. Osoba zakonna, konsekrowana, zmęczona, zaangażowana w kościele to osoba szczęśliwa. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie nie biegamy z tą pustą taczką, jak ten mietek po budowie, tylko staramy się o tą celowość pracy i o moje zjednoczenie ora et labora, krótko możemy powiedzieć, prawda? Módl się i pracuj. Jeśli chwycimy tylko za jedno wiosło tej łodzi, to będziemy albo kręcić się wokół siebie, albo wokół jakichś niepotrzebnych działań. Czyli ta jedność benedyktyńska, nauczanie, ta prastara definicja, że módl się i pracuj, bo to jest właśnie droga twojego uświęcenia.
Ja myślę, siostro, że warto tutaj zaznaczyć, że każda praca może uświęcać. Ktoś może pomyśleć, a ja tam tylko pracuję na taśmie, tak
zamykam,
stawiam stemple, czy zamykam pudełeczka, albo ja tam sprzątam ulicę i przecież to ze świętością, co to ma wspólnego, prawda? Ale każda praca uświęca. Zależy od naszej postawy.
Tak, a zauważmy, co by się stało w społeczeństwie, w funkcjonowaniu wspólnotowym, gdyby właśnie zabrakło tej osoby, która te pudełeczka będzie zamykać, czy wykonywać tę najprostszą pracę. Stare przysłowie mówi, że każda praca uszlachetnia, bo uszlachetnia mnie nie to, co ja stricte wykonuję, tylko moje podejście. Nasz założyciel wielokrotnie mówił o pracy, mówił o ukochaniu pracy, o oddaniu właśnie każdej pracy Bogu, czyli zarysował w duchowości naszego zgromadzenia, zarysował takie fundamenty stylu pracy. Stylu wykonywania pracy, podejścia do pracy, czyli rzetelność, pilność, sumienność, ale też radość i sens tej pracy, prawda?
Zdarza się, siostro, że nasza praca nam nie daje satysfakcji, nie daje nam radości. Dlaczego tak się dzieje i jak można temu zaradzić?
Myślę, że jest wiele osób, które takiego stanu doświadcza, chociażby teraz też w czasie pandemii. Może w tym kontekście o brak radości czy satysfakcji odwołam się do kilku zagrożeń w pracy. Teologia pracy i duchowość pracy podkreśla szczególnie jedno z zasadniczych niebezpieczeństw – lenistwo. Czyli niechęć do wysiłku, unikanie pracy, unikanie przez to też własnego rozwoju. Drugie zagrożenie, które też w wielu artykułach i pozycjach książkowych z pedagogiki czy z duchowości zauważa się, jest to pracoholizm. Oddanie się pracy i tylko pracy. Ucieczka na przykład przed rodziną, modlitwą. Jakie może być antidotum na ten pracoholizm? Myślę, że pasja z pracą, czyli to, co mówiłyśmy przed chwilą. Ja widzę cel, sens i skuteczność też moich działań. Następne zjawisko zagrażające naszemu procesowi pracy to wypalenie, czyli brak radości, zmęczenie, brak motywacji. No i niestety jeszcze jeden, bardzo chyba powszechny, frustracja, czyli udaremnienie jakichś moich działań, rozczarowanie brakiem owoców, zawód na jakiejś kwestii tutaj związanej z moją pracą. Mam takie osobiste doświadczenie związane z tą frustracją. Kiedyś pracowałam w takim referacie pracy z młodzieżą, pracy stricte też powołaniowej. Właściwie to tak, takim priorytetem była właśnie praca z młodymi dziewczętami, mająca no, na celu, jak to by powiedział Strzeszewski, pomóc rozeznać powołanie, czy pomóc podjąć decyzję. Pracowałam w tym referacie 4 lata. Na rekolekcjach było bardzo dużo dziewcząt, po kilkadziesiąt, na dniach skupienia. I taką żywiłyśmy nadzieję, że tak co roku z tej grupy formacyjnej jakaś dziewczyna wstąpi do klasztoru. No i z roku na rok ogarniała mnie taka frustracja, czyli brak tych nowych osób we wspólnocie powodował, że ja sobie zadałam bardzo podstawowe i elementarne pytanie o celowość tej pracy, być może o metodę, o praktykę i tu wydaje mi się, że rozumiem dobrze tych ludzi, którzy poświęcają się, pracują, organizują ten swój warsztat pracy i nagle zderzają się z brakiem tego owocu. To jest bardzo, bardzo trudne doświadczenie. Niebezpieczeństwem w pracy, i to podkreśla również Wyszyński, ja tu przytoczę kilka myśli z Wyszyńskiego, z książki Duch pracy ludzkiej. Mam też niezwykły zaszczyt zawsze dzielić się tym, że pierwsze wydanie tej książki zaraz po wojnie, kardynał Wyszyński dedykował tę książkę właśnie naszemu zgromadzeniu. Głosił tę konferencję dla naszych sióstr we Włocławku i stąd powstała ta pozycja. Już doczekała się wielu wznowień, ale zaszczytem dla nas jest właśnie to, że ksiądz Wyszyński dedykował to siostrom wspólnej pracy. Duch pracy ludzkiej, myśli o wartości pracy. I dlaczego tu przywołam właśnie w kontekście tego pytania? Wyszyński podkreśla wartość odpoczynku. Wartość takiego dystansu do pracy, dystansu też do siebie, do wykonywanych zajęć. I chociażby popatrzeć można na tytuły rozdziałów, to ksiądz Wyszyński podaje tak: praca, współpraca z Bogiem, praca miłością ku Stwórcy, módl się pracą, praca w tajemnicy odkupienia, cierpliwość w pracy, wytrwałość, stałość, sumienność w pracy, cichość w pracy, czas pracy i odpoczynku, odpoczynek świąteczny w pracy. Więc można by było też tu szerzej na te zagrożenia, czy na ten brak radości właśnie odwołać się do nauczania Wyszyńskiego. A wiemy, że on to pisał w szalenie trudnych czasach, powojennych, do ludzi, którzy nie mieli domu, którzy wracali do swoich korzeni, do swoich źródeł i z rozczarowaniem stwierdzali, że ani majątku nie ma, ani domu, ani rodziny. Więc myślę, że święty Józef też jest dla nas takim przykładem w tym kontekście zaufania, zawierzenia. I można zapytać o siłę Józefa, skąd on tę siłę czerpał? No na pewno z relacji z Bogiem. Niezwykle tajemniczo ukrytym w tej relacji Józefa to widzimy, ale myślę, że dla Józefa motywacją i argumentem była właśnie posiadana rodzina. To był dla niego takim imperatywem, że on musi być tak silną głową tej rodziny, żeby Jezusowi i Maryi zapewnić to, co do życia bardzo konieczne.
Teraz pytanie, które myślę musi jakoś tam wybrzmieć dzisiaj. Ta pandemia COVID-19, która zmieniła nasze życie chyba pod każdym względem, myślę. I zmieniła też właśnie oblicze pracy. I w wielu przypadkach ta forma pracy online, czy pracy zdalnej, nazwijmy to, jest już właściwie jedyną formą realizowania tych swoich zadań zawodowych. Czy tutaj mogą zaistnieć jakieś zagrożenia w tej sytuacji?
Sama pracuję zdalnie, doświadczam osobiście szalonego trudu z tym związanego. Już nie chodzi o sam aspekt edukacyjny. Dla mnie przede wszystkim największą właśnie trudnością i kryzysem jest brak kontaktu z uczniami, czyli tych relacji personalnych. Przemawianie do tego ekranu jest po prostu bardzo trudne i czekanie, aż tam ktoś z młodych ludzi zareaguje, jest też ciekawym zjawiskiem. No, religia jest też przedmiotem, który ma troszkę nieść tym uczniom i dzieciom radości, otuchy, nie stresujemy ich na tej religii, to jest oczywiste, ale uczniowie sami mówią o szalonym kryzysie też podczas pandemii. Udzielając odpowiedzi na to pytanie, odwołam się też do pracy doradcy metodycznego w naszym ośrodku doskonalenia nauczycieli w Kaliszu. I powiem pani, że zauważam w ofercie szkoleniowej tego ośrodka ciekawe tytuły różnych warsztatów, konferencji, seminariów, wszystko oczywiście online, A te warsztaty, te tytuły, te tematy nawiązują do stanów lękowych, depresyjnych, do zjawiska właśnie frustracji, do niebezpieczeństwa w sieci. Na przykład teraz dzisiaj przed przyjazdem tutaj czytałam taki tytuł Co z tym szczęściem? Czyli jak się odnaleźć w tej rzeczywistości cyfrowej. I jednym z wielu zjawisk takich, które pojawiły się właśnie teraz w czasie pandemii, wielowymiarowo można na to spojrzeć. Można spojrzeć w aspekcie szkoły, w aspekcie rodziny, w aspekcie pracy zawodowej. Pozwolę sobie właśnie na to popatrzeć przez pryzmat szkoły i rodziny. W rozmowach z młodymi uczniami, z młodymi ludźmi, ze studentami słyszę, w domu są napięcia. Wszyscy siedzimy sobie na karku. Ktoś inny mówi, brakuje nam sprzętu. Nie mamy tyle laptopów. Mam uczennicę, która ma 6 rodzeństwa. To proszę sobie wyobrazić, jak ma w tym domu wyglądać zdalne nauczanie. Więc bardzo dużo trudności i takich niebezpieczeństw, nawet pokus właśnie do lenistwa, do tego, żeby się po prostu nie wyszykować, nie ogarnąć. Wszystkie te pandemiczne sytuacje, można powiedzieć, zdeprymowały wiele, wiele takich pokładów w nas, które wydawało się nam i całe lata, i całe życie, i całe cywilizacje, w której tkwimy, były oczywiste, tak? A teraz uczeń mi mówi, że no nie włączy kamerki, bo ma piżamę jeszcze, nie?
To się wstydzi.
Tak, no nie dziwię mu się, no bo jaki to... Ale może, żeby tak tu pesymistycznie i destrukcyjnie nie zabrzmiało, to są też dobre strony tego nauczania, czy tych spotkań, czy tych form pracy zdalnej. Na przykład w ubiegłym tygodniu udało nam się mnie jako doradcy w moich tutaj zobowiązaniach w ODN-ie i księdzu dyrektorowi Wydziału Katechetycznemu wspólnie udało nam się tyle przeprowadzić spotkań online, że ogarnęliśmy 100 katechetów. Więc i to były twórcze spotkania, radosne, bardzo potrzebne. Więc one nie byłyby w takiej ilości możliwe, gdyby miały się wydarzyć stacjonarnie, chociażby ze względu na dojazdy, prawda? Są naprawdę ciemne strony tego czasu, który przeżywamy, ale i też musimy szukać, jak święty Józef, nadziei i światła w każdej sytuacji.
Święty Józef pewno jako rzemieślnik no, nie miałby takiej potrzeby, żeby pracować online.
Tak, ale myślę, że ofertę sprzedaży czy ofertę produktów już musiałby online wystawić.
Tak, rzeczywiście. No jeszcze jedna taka ciemna strona pandemii to jest właśnie to, że wiele osób straciło pracę w tym czasie. Gdzie tutaj szukać ratunku? Czy może tak zasugeruję, ale pewnie też to siostra powie, czy święty Józef też tutaj ma dla nas swoją pomocną dłoń?
Oczywiście ratunku trzeba szukać u świętego Józefa i to jest dla nas, szczególnie tu w Kaliszu, niepodważalne. Oczywiście u świętego Józefa, ale myślę, że w odwadze. I chyba to nie brzmi banalnie, bo mam na to takie świadectwo młodego człowieka, który odważył się w sytuacji właśnie tej pandemicznej, szalenie trudnej dla niego, odważył się tworzyć własną działalność, własną firmę. Pracował przez kilka lat w branży gastronomicznej w jednym z hoteli, bardzo dobrze prosperujących. Tam odbywały się konferencje, eventy, wesela, więc był to ośrodek na wysokim poziomie i dobrze funkcjonujący. I pandemia oczywiście to wszystko ucięła. I ten chłopak tuż przed ślubem, przed pragnieniem wybudowania domu, stworzenia właśnie rodziny, no popadł prawie, że w rozczarowanie totalne. Wszystko zawiesił w powietrzu, jak tutaj dalej planować i funkcjonować. I przy wsparciu swojej żony i rodziny otworzył własną działalność, polegającą głównie na cateringu w tym czasie, ale też produkuje własne wyroby, zadbał o bardzo intensywną reklamę, rozpropagowanie tego i można powiedzieć, bujnęło się, poszło do przodu. Wstąpiła w tego człowieka przede wszystkim jakaś radość, nadzieja, motywacja, że nawet w tak dramatycznej dla niego sytuacji warto było spróbować. Nie poddał się i jest przez wiele osób bardzo wspierany. Jego produkty docierają w drugi koniec Polski, więc myślę, że takim ratunkiem jest zebranie się w sobie i do tego jest szalenie właśnie potrzebna modlitwa, odniesienie siebie i swojego życia do Pana Boga. A co za tym idzie do świętego Józefa, który był niejednokrotnie w bardzo krytycznej dla siebie i dla Jezusa i Maryi sytuacji. Więc myślę, że ten aspekt odwagi, ale też determinacji, pracowitości i takiej nadziei, że człowiek nie jest sam, że zawsze ma na pewno bliskie osoby wokół siebie. dzisiejsza sytuacja może też wymaga przekwalifikowania. Myślę, że właśnie we wspólnotach, tam, gdzie jest jedność, jest to o wiele łatwiej do pokonania. To widać właśnie na przykładzie rodzin. Te rodziny, które są ze sobą zaprzyjaźnione, małżonkowie są dla siebie przyjaciółmi i wsparciem, oni znacznie łatwiej przechodzą ten trudny czas pandemiczny.
Kończąc już i podsumowując naszą rozmowę, powróćmy do tego pierwszego pytania tego tematu. Jak ten święty Józef może pomóc nam w naszej codziennej pracy?
Przede wszystkim ja kocham Józefa właśnie takiego pośród codzienności. To był realista, chociaż można powiedzieć, nawigację z nieba odbierał przez sen. To był człowiek mocno stąpający po ziemi. To, jak powie papież Franciszek w Patris Corde, człowiek, i papież wymienia, człowiek pracy, ojciec radosny, ojciec czuły, ojciec łagodny, ale za każdym tym określeniem kryje się człowieczeństwo Józefa, takie zwyczajne, bardzo odpowiedzialne, ale też doświadczające trudów. I podsumowując naszą rozmowę, w odpowiedzi właśnie na to, jak uczynić Józefa patronem swojej codzienności, szczególnie codzienności w pracy, posłużę się modlitwą zaproponowaną przez papieża Franciszka w Patris Corde. Witaj, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył swojego Syna. Tobie zaufała Maryja. Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
Gościem Radia Rodzina była siostra dr Natalia Musidlak ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Bardzo jesteśmy wdzięczni. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Bogiem.
Thank you.